W Sejmie pierwszy dzień drugiego posiedzenia Sejmu dziewiątej kadencji. Posłowie się zjechali po krótkiej przejmie i przerwie i z przejęciem debatują nad tym, co się stanie w Polsce, ale większe przejęcie nie budzi to, co jest na wokandzie Sejmu, ale to, co może być, czyli ustawa o Sądzie Najwyższym i Sądach Powszechnych, która ma wprowadzić, tak mówią sejmowe plotki i informacje prasowe, która ma wprowadzić karanie sędziów za obniżanie autorytetu innych sędziów, czy podważanie ich możliwości do orzekania. W studio pierwszy gość Kacper Pożyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, prawnik, adwokat z Trójmiasta. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry słuchającym.
No to zacznijmy od początku. Te plotki o tej ustawie. Jest potrzebna jakaś ustawa, która będzie specjalnie sędziów motywować do tego, żeby nie podważali kompetencji tych sędziów wybranych przez nową KRS?
Wydaje mi się, że jest. I powiem więcej, tak naprawdę w tej chwili już, gdyby przyjąć takie normalne właśnie zasady, które obowiązują w innych krajach Unii Europejskiej, to taka działalność, z którą spotykamy się w Gdańsku sędziów, którzy chodzą na manifestacje polityczne, zakładają te koszulki z konstytucją, które tak naprawdę symbolizują sympatie, konkretne sympatie polityczne. Czy teraz ta sytuacja, w której skład sądu orzekającego trzyosobowy z Izby Pracy Sądu Najwyższego decyduje się oceniać, czy coś jest zgodne z prawem unijnym, czy nie, a więc wychodzi poza swoją delegację ustawową, bo przypomnę słuchaczom, że tylko Trybunał Konstytucyjny ma prawo badać akty prawne, z ich zgodność z konstytucją czy z prawem Unii Europejskiej. To mi się to trochę nie mieści w głowie i wydaje mi się, że jakby nasz system sądownictwa sprawiedliwości był zdrowy, to tych sędziów już by nie było.
No ale pytanie, na ile daleko będziemy w tym kryzysie? Pan jest prawnikiem, pan jest adwokatem, pan się pojawia się czasami na wokandzie sądu. Teraz będziemy mieli całkowity kryzys. Jedni sędziowie będą podważać wyroki innych sędziów podobać.
No, ja nie dopuszczam do siebie takiej myśli, że do takiej sytuacji mogłoby dojść, bo rzeczywiście to groziłoby jakimś zupełnym patem systemu sądownictwa w Polsce i co gorsza, no mamy demokrację, kto wie, może następne wybory różnie się potoczyć, nigdy nie można być pewnym ich wyniku. I co wtedy? Wtedy wygrywa dzisiejsza opozycja i decyduje, że kilkadziesiąt tysięcy wyroków trafia do kosza. I co z tymi ludźmi? Znaczy jest to absurd. Zresztą tutaj Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości, podał bardzo dobry przykład. Z jednej strony ta nasza kochana totalna opozycja tak się martwi o tych sędziów mianowanych dzisiaj przez Krajową Radę Sądownictwa, a z drugiej strony nie przeszkadzają im wyroki sędziów, którzy byli mianowani przez organy PRL-u.
Pytanie, jak z tego wyjść, z tego clinch między jedną częścią sędziów, pewnie większością, a inną mniejszością, która uważa, że nowy KRS jest w pełni prawny, jest normalnym ciałem demokratycznym. Iść teraz na ostro, iść na udry z sędziami, grozić im karami, czy jednak iść łagodniej się próbować dogadać i załagodzić sytuację?
Panie redaktorze, ja bym nie używał takich uogólnień, bo takie sformułowania iść z sędziami na udry, iść na ostro, taka generalizacja zachowań sędziów jest niesprawiedliwa. Zdecydowana większość sędziów w Polsce to są ciężko pracujący ludzie, którzy wiedzą komu i jak powinni służyć. Natomiast jest ta pewna część, nie wiem, ciężko mi to ocenić jak duża, 10-20%, która rzeczywiście się bardzo w ostatnich latach pogubiła. A najgorsze jest to, że przez te 30 lat, no niestety, ale sędziowie, co zapowiadał pan Strzembosz 30 lat temu, mieli się sami oczyścić, ale się niestety nie oczyścili. Ale i do dzisiaj to pokutuje.
Panie pośle, elementem tego pójścia na udry jest właśnie ta ustawa. Plotki,
nie, informacje. Ja tak tego nie oceniam. Jeżeli w mojej opinii, naprawdę, oceniając jakby to, jak wymiar sprawiedliwości funkcjonuje w innych państwach, to tam naprawdę takie rzeczy, do których dochodzi tutaj w Polsce, nie miałoby prawa mieć miejsca. I jeżeli w tej chwili w obecnym systemie prawnym w Polsce ta kazuistyka jest za mała, no to niestety, ale ta kultura prawna jest za mała i być może trzeba tą kazuistykę tak zwiększyć, tak żeby nie było wątpliwości, co wolno, a czego nie wolno.
Tak, to jest odbierane przez opozycję, przez samych sędziów, samych prawników, którzy, tych, którzy trochę walczą z rządem, którzy uważają, że ta reforma jest nieprawomocna, którzy mówią, ta ustawa to jest zaognienie, to jest wojna, to jest grożenie nam karami za to, że my chcemy realizować niezawisłość sądów.
No i to jest...
tak to będą odczytywać i tak to będzie odczytywane publicznie.
I to jest chyba ten układ, o którym mówił w dniu wczorajszym prezydent Andrzej Duda. Układ polegający na tym, że po prostu środowisko samo z siebie nie jest w stanie się oczyścić. Co więcej, broni siebie jak większość korporacji zawodowych. A w przypadku prawników to wychodzi to trochę szerzej. Pan prezydent Duda podał też takie bardzo konkretne przykłady, które znowu mówię. Na Zachodzie to by się nie mieściło w głowie, żeby jakiś sędzia Sądu Najwyższego omawiał telefonicznie, w jaki sposób wnieść skargę kasacyjną, żeby ta znalazła aprobatę wśród sędziów Sądu Najwyższego. A to się w Polsce działo i ten sędzia dalej orzekał.
Mamy coś, czego nie było lat temu 2,5. Mamy, wydaje się, zgodę między Dużym Pałacem a Ministerstwem Sprawiedliwości. Prezydent i Andrzej i pan prezydent Andrzej Duda i Zbigniew Ziobro mówią trochę jednym głosem w tym sytuacji. To jest sygnał, że będziecie iść dalej z reformą sprawiedliwości, z reformą wymiaru sądownictwa.
Panie redaktorze, w toku tej kampanii wyborczej ostatniej mówiliśmy Polakom, że nie zatrzymamy się i że wymiar sprawiedliwości musi być w końcu wymiarem o ludzkim obliczu i na pewno ta reforma wymaga dokończenia i ją dokończymy. Co do konkretnych rozwiązań, to na razie bazujecie państwo dziennikarze głównie na plotkach. Poczekajmy na oficjalne projekty, które wyjdą prawdopodobnie z Ministerstwa Sprawiedliwości.
Zdaniem Kacpra Pożyńskiego, posła Prawa i Sprawiedliwości z Pomorza, jaki jest finał, jaki jest koniec drogi reformy wymiaru sprawiedliwości?
Jaki jest koniec drogi wymiaru sprawiedliwości?
Nie, reformy. Koniec drogi reformy wymiaru sprawiedliwości. Wymiar sprawiedliwości marzeń Kacpra Pożyńskiego jest jaki?
No to jest taki wymiar sprawiedliwości, w którym jak pójdziecie państwo z mikrofonem do ludzi w Polskę, to i w Pcimiu, i w Gdańsku, i w Warszawie usłyszycie: tak, idę do sądu, bo je tam po sprawiedliwość.
To jest ładny slogan. Praktycznie jak to będzie wyglądać, jak poukładać Sąd Najwyższy, Izbę Dyscyplinarną, Krajową Radę Sądownictwa, żeby to było optymalne instytucjonalnie poukładanie tych wszystkich elementów.
Praktycznie już w tej chwili wiele się udało poukładać, ale mimo to, tak jak mówię, niektórzy sędziowie po prostu wychodzą poza swoje ramy opisane w ustawach i bardzo trudno jest z tym walczyć, bo jeżeli sędzia w mojej opinii łamie prawo, bo wychodzi poza swoją kompetencję ustawową, jednocześnie część środowiska sędziowskiego, ten, który bierze udział w tych różnych manifestacjach, kwestionuje legalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, a więc polskiego ustawodawstwa, no to mamy do czynienia z sytuacją, w której albo ci ludzie przestaną orzekać, bo działają po prostu na szkodę państwa polskiego i wymiaru sprawiedliwości, albo będziemy w tym klinczu cały czas tkwić.
To już kończąc ten wątek, powiedział pan o zwykłych Polakach, normalnych, jakby powiedział premier Mateusz Morawiecki, którzy codziennie idą do pracy i czasami im się przytrafia być w sądzie, żeby oni czuli, że tam idą po sprawiedliwości. Jak na razie w wyniku waszej reformy długość orzekania wzrosła, a nie zmalała. Efektywność wymiaru sprawiedliwości jest gorsza, a nie lepsza. To o tym mówią konkretne liczby. Długość orzekania, czekanie na wyrok, etc., etc.
I to oczywiście trzeba zmieniać. To wynika z różnych powodów.
Z czego to wynika?
To wynika też z niestety często takiej włoskiego stylu pracy niektórych sędziów. Natomiast niewątpliwie bardzo ważną zmianą jest również uproszczenie kodeksu postępowania cywilnego i kodeksu postępowania administracyjnego, bo rzeczywiście te przewody sądowe są zbyt długie, ale to tak naprawdę nie wynika z winy rządu obecnie w Polsce wykonującego swoje kompetencje, obowiązki, bo w tym zakresie prawodawstwo, no właśnie, zbyt mało się zmieniło i pora się za to też po prostu wziąć.
To jeszcze konkludując, te plotki, te informacje do nas dochodzą z Sejmu, że będzie projekt ustawy, który będzie karał sędziów za dezawuowanie innych sędziów, jest dobry.
No ja nie znam treści tego projektu, jestem prawnikiem, trudno mi się wypowiedzieć. Natomiast
idea?
Widzę, że taka dobre wykonanie takiej idei w praktyce, w przepisach jest potrzebne, tak.
Przejdźmy do Never Ending Story, czyli Marian Banaś. Mamy informację sprzed chwili, że szef służby więziennej w Kaliszu, zdaje się, został odwołany.
No ja przyznam, panie redaktorze, szczerze, że tej informacji nie mam, więc trudno mi się do niej odnieść.
No to zostawmy natomiast, sam Kalisz, ale mamy raportniku.
Najwyższa Izba Kontroli jest organem powołanym do tego, żeby badać prawidłowość funkcjonowania organów władzy publicznej. Może przedstawiać swoje raporty, również składać zawiadomienia do prokuratury. Później następne organy ocenią, czy te zawiadomienia miały rację bytu, czy też nie. Natomiast to, co ja zawsze podkreślam, administracja publiczna to jest dziesiątki tysięcy, nawet setek tysięcy pracowników w Polsce. Również za naszej kadencji pewnie zdarzają się jakieś czarne owce, tylko my się różnimy tym od poprzedników, że w razie, jeżeli jest jakaś wątpliwość, jeżeli jest jakiś problem, to nie udajemy, że go nie ma i wyciągamy konsekwencje. Co nie mówię, że tutaj taką sytuację mamy do czynienia, żeby było jasne.
Marian Banaś w tej kategorii nie jest czarnoowcą, tylko wielkim czarnym, może baranem to złe słowo, ale wielkim czarnym stworzeniem, bo jest w ważnym miejscu i zdaje się poszedł na wojnę z rządem Prawa i Sprawiedliwości, bo tak to wygląda, to ogłaszanie raportów NIK-u, często jeszcze nieprzygotowane, jak w przypadku getbacku, cząstkowych, no to pokazuje, że Marian Banaś ma jakąś własną intencję w tym, co robi, intencję być może pozamerytoryczną, być może polityczną.
Nie chcę tutaj tego, panie redaktorze, oceniać, bo po prostu nie wiem, czym kieruje się prezes NIK-u. Mam nadzieję, że interesuje się jak najlepszym interesem publicznym, bo po to został powołany, mimo tych wszystkich zakrętów, które wokół niego w tej chwili się pojawiają. Ja liczę na to, że za jakiś czas po prostu opinia publiczna i my posłowie również będziemy mieli możliwość zapoznania się rzeczywiście z tymi wątpliwościami, które medialnie się pojawiają. Tylko, że ja chcę bazować na konkretnych dokumentach, faktach, a nie plotkach, bo też to jest zbyt poważna instytucja, to jest zbyt poważna sprawa, żeby sobie na ten temat śmieszkować i plotkować.
Ja w tym wywiadzie ujawniam dużo z poufnych rozmów moich z panem posłem Kacprem Płażyńskim. To jeszcze jedną poufną informację ujawnię, kiedy skończyliśmy ostatnią naszą rozmowę w piekarni na ulicy Rakowieckiej. Rozmawialiśmy trochę o klimacie, trochę o ekologii. Padła taka myśl, że ekologia to nie powinna być tylko domena lewicy, że jakby ekologia też jest elementem konserwatywnego odczuwania świata. Teraz mamy przełożenie ekologii na czystą politykę, czyli decyzję pani Ursuli von der Leyen, szefowej Komisji Europejskiej, że wprowadza nowy zielony ład w Europie. Komentarz pana posła?
Jeszcze nie wprowadza, na to musimy się wszyscy zgodzić. Na razie jest pewna propozycja, pani komisarz, propozycja, nad którą powinniśmy dogłębnie się skupić, przeanalizować ją i zastanowić, czy nie powinno dojść w tym zakresie do jakichś zmian, bo to nie może się skończyć tym, że wszyscy, którzy już w tej chwili po prostu mają, albo jak Niemcy, są wielkim producentem różnego rodzaju tak zwanych zielonych rozwiązań technologicznych i mogą to po prostu sprzedawać i na tym świetnie zarabiać, albo jak Francja, która opiera swoją gospodarkę na atomie. No, Polska jest w dość szczególnej sytuacji i musimy sobie zdawać z tego sprawę, że zarówno Polska, jak i cała Europa jest konkurentem do innych gospodarek, takich jak amerykańska, jak chińska, jak indyjska, jak rosyjska. Tam wszędzie tak daleko w tej tak zwanej walce o klimat się nie idzie i my też musimy po prostu myśleć przez pryzmat interesów naszych narodowych, ale i szerzej europejskich, bo jeżeli pójdziemy w tym kierunku, że tylko my będziemy się tak bardzo radykalnie samoograniczać, to po prostu zostaniemy z niczym, przemysł z Europy ucieknie i tak będzie zatruwał naszą planetę Ziemię.
Przemysł, ostatni temat, może przedostatni.
Jak huty, które niestety w ostatnim czasie bardzo niepokojące do nas informacje dochodzą.
Jak mówią eksperci, jeżeli podpiszemy i zgodzimy się na propozycję Ursuli von der Leyen, propozycję Komisji Europejskiej, to nasze huty niemalże w całości będą musiały wyemigrować poza granice Unii Europejskiej, w tymże także poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. Przemysł Pomorze traci suwerenność przemysłową. Orlen pożera pomorskie spółki. Lotos, Energa, dwa ważne podmioty państwowe mają się skonsolidować z potentatem z Płocka. To parlamentarzystów z Pomorza nie niepokoi, nie budzi wątpliwości.
Wręcz przeciwnie, ja się bardzo cieszę, że idą takie zmiany. Mam nadzieję, że one rzeczywiście będą miały miejsce i że tutaj Komisja Europejska nie będzie rzucać kłód pod nogi. Nikt tutaj nie mówi o żadnym wrogim przejęciu. Mówimy o połączeniu jednej spółki Skarbu Państwa z drugą spółką Skarbu Państwa.
Ale po co? Pracownicy się niepokoją. Solidarność też jest trochę zaniepokojona.
Przeciwnie. Zarówno przy Lotosie, największe związki zawodowe Lotosu mówią, że wszystko wygląda obiecująco i że nie powinno być przy tym jakichś kosztów społecznych. Przy kwestii związanej z łączeniem Orlenu z Energą podobne głosy do mnie docierają i są nawet wypowiadane publicznie. Ale co jest ważne, panie redaktorze? Ważne jest to, że gospodarka światowa się zmienia i żeby móc konkurować z tymi innymi dużymi graczami na rynku energetycznym, to nasze firmy też muszą mieć kapitał, możliwości inwestycyjne do tego, żeby z nimi konkurować. I na przykład, jeżeli czekają nas inwestycje na szelfie Morza Bałtyckiego, wielkie farmy wiatrowe, no to Energa, która ma bardzo duży portfel klientów tutaj na Pomorzu i nie tylko, a z drugiej strony Orlen, który ma środki finansowe i też w dużej mierze już w tej chwili no, ma koncesję na szelfie Morza Bałtyckiego, to naturalnym jest, że takie spółki, które się połączą, no będą mogły w stanie wykonać te inwestycje, wielomiliardowe inwestycje.
Od wymiaru sprawiedliwości.
A jeszcze dodam, że Energa zachowuje odrębność podatkową, podatki zostają w samorządzie, właśnie... przeciwnie, jeszcze więcej tych podatków tam popłynie, bo przecież Energa
a Lotos?
Po to jest przejmowana, żeby w nią inwestować.
A Lotos?
Lotos, tożsama sytuacja. Zresztą możemy popatrzeć na inne przykłady przejęć przez Orlen. Zarówno spółka w Czechach, Petro...
Nie pomogę, bo na tyle nie znam inwestycji.
Petro Invest, czy jak ona tam się, przepraszam, nazywa, czy też Anvil we Włocławku. Jedna i druga spółka po przejęciu przez Orlen otrzymała ogromne zastrzyki finansowe na inwestycje. Dzisiaj we Włocławku jest realizowana największa inwestycja za 10 miliardów złotych w tym małym stosunkowo mieście, właśnie dzięki temu, że połączyła się z Orlenem. Więcej miejsc pracy, wyższe płace, inwestycje dla miasta, no czego samorządowiec może chcieć więcej, no ale gorzej, jeżeli samorządy są tak skrajnie upolitycznione, partyjne, jak w Gdańsku z panią prezydent Dulkiewicz na czele, która wszystko, co robi polski rząd i spółki Skarbu Państwa, oceni negatywnie, bo ma w tym po prostu interes polityczny, a nie dobro Pomorza, Gdańska i Polski na sercu.
Kiedyś jeszcze w naszych rozmowach będziemy wracać do prezydent Gdańska, ale od wymiaru sprawiedliwości naszą rozmowę rozpoczęliśmy z panem Kasprem Pożyńskim i na tym wymiarze sprawiedliwości ją skończymy, ale w wymiarze co nieco prywatnym Natalia Nitek-Pożyńska, żona pana posła, jutro ma mieć finał jej sprawa z jej byłym pracodawcą, który okazał się być dość paskudnym rasistą.
No to mało powiedziane, nie będę używał niecenzuralnych słów, ale nikomu, żadnemu Polakowi nie tylko nie życzę spotkania z kimś takim. Rzeczywiście jutro się kończy sprawa karna. No mam nadzieję, że sąd przy takim materiale dowodowym nie będzie miał żadnych wątpliwości, że, no, że tą sprawiedliwość po prostu tutaj trzeba odpowiednio wyłożyć, tak żeby do takiej sytuacji w przyszłości w Polsce się nie dochodziło.
Nie ma pan poseł obawy, że ta sytuacja wokół sędziów wpłynie na trochę waszą rodzinną sprawę? Że sędzia orzeknie dlatego, że to jest żona znanego polityka PiS-u, to ja zasądzę wyrok niesprawiedliwy.
Panie redaktorze, tak jak to za każdym razem podkreślam, ja nie mam złej opinii o generalnie stanie sędziowskim w Polsce. Natomiast jest te 10-20%, które to opinie bardzo, bardzo psują, więc nie, ja nie mam takich obaw, nie mam powodów, żeby je mieć. Nie słyszałem, żeby sędzia, który prowadzi tę sprawę na wokandzie, przychodził z koszulką Konstytucja, więc daj Boże, wszystko będzie w porządku.
Powiedział Kasper Pożyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, prawnik, adwokat. Dziękuję bardzo, panie
pośle. Dziękuję bardzo.